Dzień dobry, Arek Włodarski. Wędrowanie i poznawanie. Dzisiaj Góry Stołowe i klasyk klasyków, czyli Altszpacko-Teplickie Skaly. I to w tej wycieczce chyba najbardziej lubianej i znanej przez te największe atrakcje tegoż miejsca. Chociaż oczywiście Altszpacko-Teplickie Skaly oferują całą masę atrakcji. Gdziekolwiek i w którąkolwiek stronę się udacie, czy na południe, czy na wschód, czy na zachód, czy na północ tego regionu. Będę na pewno tutaj jeszcze powracał i opowiadał wam również o mniej znanych tych trasach, ale także bardzo atrakcyjnych i wartych zobaczenia. A dzisiaj w ręku trzymam przewodnik Góry Stołowe, Waldemar Brygier, oficyna wydawnicza Rewasz. Altszpach, mały wodopad, wielki wodopad, Altszpaskie jeziorko, starosta i starostowa, Altszpach. Poprowadzą nas szlaki niebieski, zielony, żółty, zielony. Czas przejścia około 3 godzin, czyli spacerek. Bez problemu można taką traskę sobie zafundować, zaserwować nawet z dzieciakami czy też osobami w nieco dojrzalszym wieku. Wycieczkę rozpoczynamy na stacji kolejowej w Altszpachu, ale oczywiście można tutaj też podjechać samochodem, jak kto woli. Skąd ruszamy? Wzdłuż toru w kierunku skał. Po chwili skręcamy w lewo, przekraczamy torowisko i podchodzimy do kasy przy wejściu do Altszpackich Skał. W budynku informacji turystycznej można zaopatrzyć się także w mapy i wydawnictwa opisujące skalne miasto, również w języku polskim. Zresztą turystów polskich jest ogrom i cała moc w tym rejonie Gór Stołowych po czeskiej stronie granicy. Wiemy o tym w wiadomościach. Czasami na długie weekendy informujemy o tym, że Czesi zamykają dojazd do tej wielkiej atrakcji Altszpacko-Teplickich Skał, do Altszpachu, bo auta się nie mieszczą, nie ma gdzie parkować. Są takie sytuacje wyjątkowe. W wakacje, w lato, także pewnie mnóstwo ludzi, nie tylko w weekend. Po wykupieniu biletu wstępu przekraczamy mostek na Metui i podchodzimy na brzeg jeziorka, które jest pozostałością po dawnej kopalni piasku. W lewo odchodzi dróżka, którą można obejść jezioro dookoła, ale raczej nie polecam tego w czasie zimowym, bo wtedy droga jest dość trudna i lepiej z tego zrezygnować. Piasek wydobywany w tym miejscu zawsze cieszył się dużym wzięciem ze względu na swą czystość. Piasek kwarcowy był wykorzystywany przede wszystkim do produkcji szkła optycznego i ołowiowego. Bywały lata, że wyjeżdżało stąd nawet, uwaga, i 4000 wagonów piasku rocznie. Wydobycie odbywało się tutaj aż do połowy lat 70. ubiegłego XX wieku. Ruszamy w prawo wysokim brzegiem niezwykle malowniczego jeziorka do rozdroża szlaków. Z lewej dochodzi do nas niebieski szlak okrężny prowadzący wokół jeziora, lecz my idziemy dalej prosto, mijając po drodze strażnika skał, by po chwili wejść na szlak zielony, który będzie nam od tej pory towarzyszył. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na kruchość piaskowca, z których zbudowane są te wszystkie skałki, dlatego zresztą tak one pięknie wyglądają. Żółta skała daje się ścierać łatwo nawet palcami. A co dopiero, jeżeli w grę wchodzi i deszcz, i śnieg, i wiatr, i czas. Ruszamy na poznanie pięknego skalnego świata. Pierwsze ciekawe miejsce na naszej trasie już 100 metrów dalej. Wyciosany w piaskowcu stolik na swoim blacie miał wyryty cytat z Goethego, mówiący o wieczności i przemijaniu. Z tego miejsca możemy podziwiać kilka ciekawych formacji skalnych, z których na szczególne zainteresowanie zasługuje słynny fotel Karkonosza, jest po prawej stronie drogi, oraz dzban znajdujący się wysoko po lewej, tak troszkę w głębi. Fotel chyba już od dawna nie był wykorzystywany, ale kiedyś pewnie na pewno przez właściciela, skoro na siedzisku rosną już tam jakieś krzaczki, jakieś drzewo. Dzban należy do najpiękniejszych skał w Altszpackim skalnym mieście. Potężna baszta posiada z lewej strony 6-metrowy wysokości okno, tworzące ucho dzbana. Zdobyta została po raz pierwszy w 1935 roku przez grupę czworga wspinaczy, wśród których był również pionier skałkowej wspinaczki Rudolf Otto Bausche. Warto też tutaj zwrócić uwagę na liczne napisy na skalnej ścianie. W XVIII i XIX wieku niezwykle popularne było upamiętnianie swojego pobytu w jakichś ciekawych miejscach. W skalnych miastach można było wynająć nawet do tego celu specjalnego człowieka. Niektóre z przekazów wspominają o biednym studencie, który za odpowiednią opłatą wykonywał takie napisy. W zależności od zasobności portfela turysty napis mógł być wyryty w skale lub po prostu namalowany. Nie bez znaczenia było również miejsce, gdzie znalazło się nazwisko. blisko zdobywcy skał. Im wyżej oczywiście, tym lepiej. Dzisiaj tego typu działania są oczywiście absolutnie zabronione. To czysty wandalizm, ale kiedyś były normą. Wśród napisów można spotkać również polsko brzmiące nazwiska, jako że Polacy byli jednymi z pierwszych turystów w tym regionie i to w dużej liczbie. I tak zostało do dziś. Idziemy dalej i po kolejnych 100 metrach mijamy po prawej stronie fotel babci. Zaraz za nim odchodzi droga w prawo. My powrócimy na nią po przejściu całej trasy. My idziemy dalej prosto. Po chwili widzimy przed sobą potężną skałę, przywodzącą na myśl słynną maczugę Herkulesa z ojcowskiego Parku Narodowego.